Jaki zatem w ogóle sens może mieć tak zwane wychowanie, skoro na tym masowym przykładzie widać, że zachowanie się człowieka nie zależy zupełnie od wychowania, a zależy wyłącznie od aktualnej chemii organizmu i aktualnej chemii mózgu. Niech Pan rozważy następującą możliwość. Czy nie może być tak, że powszechnie występująca otyłość, powszechnie występujące choroby cywilizacyjne, alkoholizm, narkomania, przestępczość, ogromna absencja chorobowa, powszechna niechęć do pracy, powszechna nieumiejętność rozumnej i wydajnej pracy, powszechna produkcja bubli, złe stosunki międzyludzkie, cwaniactwo, tumiwiślizm, pasożytnictwo, nadmierne gromadzenie dóbr mogą mieć swoją przyczynę naczelną w szczególnie niekorzystnej chemii organizmów i wynikającej z tej chemii szczególnie patologicznej czynności umysłów ludzkich. Takiej możliwości wykluczyć Pan nie może. Jeśli głodzenie zamienia człowieka porządnego w bestię ludzką, to czy inny sposób niekorzystny model żywienia nie może zamienić człowieka w osobnika przypominającego z wyglądu i z zachowania i z czynności umysłu w nierogaciznę? Jest Pan materialistą, dlaczego zatem nie postępuje Pan zgodnie z nauką Marksa? Marx stwierdził i słusznie, że świadomość ludzka jest skutkiem bytu biologicznego. Dlaczego zatem nie usiłuje Pan działać w kierunku poprawy bytu, co dopiero może poprawić świadomość, a przeznacza Pan ogromne środki na bezużyteczny próby poprawy świadomości przez działanie na tą świadomość? Kołłątaj twierdził, że byt człowieka zależy od sposobu zaspokajania jego potrzeb. W miarę, ile ich dogodzi zdoła, tworzy się charakter moralny człowieka. Kołłątaj wiedział, że charakter i moralność człowieka jest skutkiem bytu, a więc chowania, a nie wychowania. Działania na świadomość, czyli tak zwane wychowywanie, nie ma żadnego wpływu na chemię organizmu czy na chemię mózgu, a zatem nie może mieć żadnego wpływu na charakter moralny człowieka, na jego świadomość, ponieważ takie działanie zawsze sporo kosztuje, w rezultacie zawsze pogarsza byt, a to zawsze pogarsza świadomość. Jeśli dzieci, tak często cytuję to, co Pan mówił, niszczą automaty telefoniczne i klatki schodowe, ławki i wagony, toalety i obiekty sportowe, oznacza to, że z powodu złej chemii mózgów zachowują się jak antygeny przeciwnarodowe. Powodują powstania chorób z autoagresji w społeczeństwie bez zresztą żadnej własnej winy. Winni są tylko dorośli, że nie umieją przyczynowo przeciwdziałać wszelkiej patologii, że nie potrafili skorzystać z wiedzy obecnej w naszym kraju już od 14 lat. Żadne zdrowo chowane dziecko nie może niczego niszczyć, ponieważ samo z siebie wie, że takie postępowanie jest złe i dla niego, i dla gatunku ludzkiego. Mówił Pan, że musimy stać się lepsi, aby nam było lepiej. Tylko mądry jest dobry, tylko głupi jest zły. Żaden fałszywiec nie jest mądry, żaden mędrzec fałszywy, pisał Platon. Zatem nie możemy być lepsi, jeśli nie będziemy mądrzejsi. Od dawna znam sposób zamieniający człowieka chorego w zdrowego, a mającego poglądy lub wierzącego w mądrego. Jest to sposób zgodny z nauką Marksa. Prowadzi tylko przez stworzenie ludziom odpowiedniego bytu. Wymienił Pan nazwiska i dokonania wielu ludzi przynoszące konkretne korzyści. Zaznaczył Pan, że będą ustaleni winni opieszałości i zahamowań wobec tych niezwykle cennych rozwiązań. Od 18 lat zajmuję się stosowaniem w leśnictwie prądów selektywnych. Zbudowano kilkanaście aparatów do ich stosowania. Mimo szczególnie korzystnych wyników, mimo więcej niż pozytywnej opinii Instytutu Balneoklimatycznego, nie mogę ani rozpowszechniać metody, ani namówić przyszłych producentów do podjęcia produkcji aparatów. Oceniam, że szerokie wprowadzenie metody pozwoli rocznie osiągać oszczędności rzędu 40-50 miliardów złotych, według ówczesnych złotych oczywiście. Istnieje szansa na wysoce opłacalny masowy eksport aparatów do obu obszarów płatniczych. Sam aparat i metoda może zatem przynieść korzyści większe niż wszystkie razem wynalazki, które Pan wymienił. Niech Pan pomoże w tej sprawie. Pan licho winnych. Oni są winni tylko z powodu patologicznej chemii i umysłów. Przed 14 laty opracowałem model najkorzystniejszego żywienia człowieka. Sprawdziłem na wielu chorych, że optymalne pokrycie potrzeb organizmu ludzkiego nie tylko chroni przed prawie wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi, ale ponadto skutecznie leczy te choroby. Nie jest to metoda droga i jest możliwa do wprowadzenia po niedługim czasie. W wyniku jej stosowania uzyskuje się optymalną chemię organizmu i zdrową czynność umysłu ludzkiego. Po kilku latach możemy mieć społeczeństwo szczupłe, zdrowe, długowieczne, sprawne w pracy, nie umiejące pracować źle, nie mające wiary, sądów, poglądów, przypuszczeń, mniemań, społeczeństwo bez opozycji, bez patologii, dysponujące wiedzą i tylko wiedzą. Tak zwana społeczna wydajność pracy będzie wówczas znacznie przewyższała wydajność współczesnych mieszkańców Japonii, którzy też zawdzięczają swoją pozycję korzystnej ewolucji w ich składzie diety, o czym nawet nie wiedzą. Mamy szansę jako naród pierwszy uwolnić się od piętna tak zwanego grzechu pierworodnego, będącego niczym innym jak skutkiem niekorzystnych zmian w żywieniu ludzi zaistniałych powszechnie przed kilkunastoma tysiącami lat. Przy takich perspektywach zbudowanie mądrej, szczęśliwej i bogatej przyszłości dla naszego narodu może okazać się zadaniem niezbyt trudnym. Jeśli potrafimy działać mądrze, szybko będziemy mogli spłacić wszelkie długi. Mój w cudzysłowie wynalazek dotyczący żywienia może okazać się w praktyce dla naszego narodu i dla ludzkości bardziej pożytecznym niż wszystkie dotychczasowe wynalazki we wszystkich dziedzinach ludzkości razem wzięte. Wprawdzie bez ognia nie byłoby człowieka rozumnego, ale z kolei bez tego ognia nie byłoby tak zwanego grzechu pierworodnego i powszechnej ogromnej degeneracji całego gatunku ludzkiego.